Choćbym miał słuszność, nie otrzymałbym od Niego, od Boga odpowiedzi. Mojego sędziego musiał błagać, bym o litość. Choćbym go wzywał, on by mi nie odpowiedział. On by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. Uderza na mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Nie pozwala mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Jeśli chodzi o siłę mocarza, oto on ją ma. A jeżeli o sąd, to kto go pozwie? Choćbym miał słuszność, to moje własne usta potępiłyby mnie. I choćbym i był niewinny, to i tak uznałby mnie za winnego. Jestem niewinny, nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno. Dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak winnych. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów. A jeżeli nie on, któż to czyni? To są słowa Hioba, które nie tylko w liście Jakuba, ale także w innych miejscach stawiane jest nam za wzór. I najczęściej, kiedy mówimy o Hiobie, to właśnie słyszymy o nim, że kiedy cierpimy, to powinniśmy brać z niego przykład, powinniśmy cierpieć tak jak on. Odważylibyście się powiedzieć takie słowa Bogu prosto w twarz w chwili, kiedy spotyka was coś trudnego? Wiecie, najczęściej z Hiobem mamy tak, że traktujemy go bardzo statycznie. Patrzymy na Hioba tego z początku, takiego wczesnego Hioba, kiedy był jeszcze świętym, kiedy patrzymy na jego sytuację z takiej odległości i oto rzeczywiście poddany jest próbie i w każdej z tej próbie nie przeklina Boga, nie robi nic, żeby sprzeciwić się Bogu. Ten Hiob to jest ten Hiob, którego my znamy, o którym czytamy na początku księgi. Albo patrzymy na Hioba, który jest na końcu księgi. Od tego momentu, kiedy po odpowiedzi Bożej on ukaża się przed Bogiem, uznaje Bożą wyższość, Bóg przywraca mu wszystko. I wtedy Hiob, który żyje spokojnie, jakby w nagrodę za to całe cierpienie, którego doświadczył. To są te dwie postacie Hioba, które są nam w jakiś sposób bliskie, które są łatwe do ogarnięcia, które są takie statyczne. Wiemy, jaki on wtedy był. I rzeczywiście wtedy łatwo zobaczyć, że on może być przykładem dla nas, jak cierpieć. Ale tak naprawdę księga Hioba dotyczy tego Hioba, który był pośrodku. Tego Hioba, którego moglibyśmy nazwać, nie wiem, średnim Hiobem. Hioba, który niewiele wie. Hioba, który mówi trudne słowa. Hioba, który gubi się sam w sobie. Hioba, który nie potrafi zrozumieć tego, co go spotkało. Hioba, który w chwili słabości zwraca się do Boga, ale zaraz, za chwilę później przychodzi do Boga z wyrzutem. Który modli się, ale później na kilka, nie wiem, czy były tygodnie, czy miesiące, czy może kilka dni, przestaje się modlić, nawet nie chce do Boga się zwracać. Hioba, który pogrąża się w beznadziei, a później znajduje siłę, żeby wstać i kiedy przychodzi mu tej siły trochę, postanawia zmierzyć się z samym Bogiem. I to jest właśnie Hiob, którego przedstawia nam księga. To jest ten Hiob, z którego, co paradoksalne, mamy brać przykład. Wiecie, dzisiaj znowu mamy dosyć duży materiał, bo chciałbym, żebyśmy prześledzili w księdze Hioba to, jak Hiob się zmieniał. Żebyśmy spojrzeli choć krótko na jego mowy, a właściwie jest ich aż nawet 11, i spróbowali zobaczyć, w jaki sposób on stawał się tym Hiobem, którego my znamy. W jaki sposób on próbował radzić sobie z tym, co go spotkało. Ale żeby nie stanąć znowu nad przepaścią prawie godzinnego kazania, chciałbym, żebyście pomogli mi w tym. Będę starał się przedstawić skrót każdej z tych mów Hioba, ale nawet nie będę w stanie przeczytać wszystkich wersetów, które wam wyświetlę. Więc proszę was, kiedy będziecie mieli czas w domu, spróbujcie przeczytać najlepiej całą treść poszczególnych mów, a przynajmniej te slajdy, które też powiesimy na stronie. I bo będę czytał tylko niektóre fragmenty, albo może tylko niektóre krótszych slajdów. A teraz spróbujmy zobaczyć, w jaki sposób Hiob zmieniał się. Jaki był na początku księgi, jaki był pod jej koniec. Kiedy pierwszy raz spotykamy się z Hiobem, kiedy to on zaczyna całą wymianę, właściwie mówi jedno. Chcę umrzeć. To jest jego skarga. Kiedy patrzy na to wszystko, co się dzieje, kiedy po tych 7 dniach razem ze swoimi przyjaciółmi postanowi się odezwać, ma tylko jedną rzecz do powiedzenia. Najlepiej byłoby, gdybym się w ogóle nie urodził, a skoro już żyję, to najlepiej byłoby, gdybym umarł, bo to nie jest życiem. Wiecie, żeby w ogóle zrozumieć wypowiedzi Hioba, żeby zrozumieć jego argumentację, żeby zrozumieć jego rozterkę, musimy sobie uświadomić jedną rzecz. On chciał umrzeć. To nie było takie mówienie, że to życie jest takie straszne, że już lepiej umrzeć. On naprawdę tej śmierci wyglądał. On naprawdę chciał śmierci, bo uważał, że śmierć jest jedynym sposobem, żeby uwolnić się ze swojego cierpienia. I jak później zobaczymy, śmierć jest jedynym sposobem, żeby dowieść swojej niewinności. Wszystko, co działo się w nim w tym momencie, poprzez te, nawet nie wiemy jak długo, czy to były dni, czy tygodnie, obracało się wokół tej myśli o nieuchronnej, nadchodzącej śmierci. I on był przekonany, że ta śmierć nadejdzie lada chwila. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy czytamy wstęp do Księgi Hioba, wiemy, że Bóg pozwolił szatanowi odebrać w Hiobowie wszystko, co miał. Najpierw majątek i rodzinę, później także zdrowie. Ale powiedział, że jednej rzeczy nie możesz mu zabrać. Nie możesz zabrać mu jego życia. Kiedy Hiob patrzył na swoje życie takie, jakie miał, doszedł do wniosku, że właściwie została mu tylko jedna rzecz. Została mu tylko śmierć. I to jest perspektywa, od której on zaczyna. Człowieka, który jest zrezygnowany, człowieka, który nie chce robić nic, człowieka, któremu już na niczym nie zależy, który żałuje, że choć wstał kolejny dzień, który żałuje, że znowu musi cierpieć. Wiecie, i zanim potępimy go za taką postawę, to trochę się wstrzymajmy. Bo jak pamiętacie, od tego zaczęła się cała dyskusja. Kiedy Hiob powiedział, chce umrzeć, jego przyjaciele, słysząc jego słowa, powiedzieli sobie, o nie, tak nie może mówić człowiek, który mieni się sprawiedliwym przed Bogiem. I zaczynają dowodzić mu, że nie powinien tak robić. Najpierw zaczyna Elifas, który mówi, nie, przecież ty kiedyś sam pocieszałeś innych, a teraz co? Jak cię dotknęło cierpienie, nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić? I zachęca go, żeby przyszedł do Boga. Zachęca go, żeby wyznał swoje winy, bo jakieś winy przecież musi mieć Bogu i wtedy na pewno jego sytuacja się odmieni. A Hiob w swojej drugiej mowie, w odpowiedzi Elifaza mówi, ale ja mam prawo tak myśleć. Ja naprawdę mam prawo chcieć umrzeć. Bo popatrz, co się dzieje. Popatrz, jak wygląda moje życie. Nie zrobiłem nic złego, a jednak Bóg obrócił się przeciwko mnie. I kiedy patrzę na to, co mi zostało, to właściwie myśl o śmierci jest dla mnie jedynym pocieszeniem. Bo jeżeli umrę szybko, to przynajmniej tę jedną satysfakcję będę miał, że się Jego jeszcze nie zaparłem. Że chociaż cierpię i czasami jestem bardzo blisko tego, to powstrzymuję swój język przed przeklęciem Boga. To będzie moją chlubą. Bo jak patrzę na swoje życie, niewiele w tym życiu jest. To życie jest tylko pasmem cierpienia. Myślałem, że jest inaczej, ale teraz widzę, że człowiek od cierpienia nie może się ustrzec. I Hiob zwraca się do Boga w pierwszej swoich modlitw. I właściwie ta modlitwa także jest prośbą o to, żeby Bóg w końcu z nim skończył. Żeby zakończył to cierpienie, żeby dał mu wytchnienie od cierpienia, kończąc jego życie. Zaniechaj mnie, zabij mnie, spełnij moje pragnienie, bo tylko tego teraz, tylko na tym mi zależy. Na to odpowiada Bildad, który też nie może słuchać takich rzeczy i dowodzi Hiobowi podobną rzecz jak Elifas, że na pewno musi być jakiś powód, dla którego cierpi, więc jeżeli przyjdzie do Boga, no to przecież Bóg mu przebaczy. A Hiob odpowiada, tak, rozumiem, co mówisz, ale przed Bogiem nikt nie może się obronić. Ja nie jestem w stanie stanąć przed Bogiem i nie jestem w stanie wytłumaczyć się z tego, co się dzieje. Z jakiegoś powodu on uznał mnie winnym. Z jakiegoś powodu obrócił się przeciwko mnie. Nie wiem dlaczego. I gdybym mnie o to zapytał, gdybym stanął przed jego sądem, nawet nie wiedział, jakbym się bronić. Przed Bogiem nie można się bronić. On jest wielki, on nie wycofuje swojego gniewu. On jest potężny i on nie zmienia swojego zdania. I chociaż nie wiem, dlaczego mnie oskarża, chociaż nie wiem, dlaczego mnie karze, wiem, że na pewno nie był w stanie się przed nim obronić. Żebym stanął przed nim, przed moim sędzią, musiałbym tylko błagać go o litość. A jeżeli tak, to po co w ogóle się starać? Jeżeli tak, to po co w ogóle żyć sprawiedliwie? Żeby stanąć przed Bogiem, potrzebowałbym rozjemcy. Potrzebowałbym kogoś, kto byłby pośrednikiem między mną a Bogiem, bo między nami jest taka ogromna różnica, że nie ma szans, żeby Bóg mnie wysłuchał. I sobie Hiob też uświadamia, ale takiego rozjemcy nie ma. Nie ma nikogo, kto mógłby stanąć jednocześnie pomiędzy nami, tak jak to było w tamtych czasach między ludźmi, położyć jednocześnie rękę na jednej, na drugiej stronie, po to, żeby doprowadzić do porozumienia między nimi. Hiob mówi, nie ma nikogo takiego, kto mógłby pośredniczyć między mną a Bogiem. Ta sprawa jest przegrana. I przychodzi do Boga w swojej modlitwie i właściwie ta modlitwa kręci się wokół jednego tematu. Nie rozumiem, czemu to wszystko się dzieje, Boże. Nie rozumiem, czemu mnie tak potraktowałeś. Jestem Twoim stworzeniem. Pięknie mnie stworzyłeś, ale dlaczego teraz tak bardzo znęcasz się nade mną? Po co w ogóle mnie stworzyłeś, jeżeli zamierzałeś tylko doszukiwać się we mnie winy? Po co to wszystko, jeżeli teraz sam mnie niszczysz? Czy naprawdę masz z tego korzyść, że gardzisz mną, gardzisz dziełem własnych rąk? I wtedy do głosu dochodzi Sofar. Sofar powtarza argumenty dwóch poprzednich przyjaciół i tym razem, kiedy Hiob słyszy go, kiedy słucha po raz kolejny zarzutu, że na pewno jest coś złego w jego życiu, kiedy po raz kolejny słyszy, że jeżeli tylko przyjdzie do Boga, to wszystko się zmieni, w końcu nie może tego słuchać. I wybucha też na Sofara i na poprzednich przyjaciół takim zarzutem, że mieliście mnie pocieszać, ale nie potraficie mnie pocieszyć. Chciałem na was polegać, ale na was nie można polegać. Nie jesteście ludźmi, którym mógłbym znaleźć jakiekolwiek oparcie. I nagle zmienia zdanie. Jeszcze przed chwilą dowodził Bildadowi, że przed Bogiem nie można się spierać. Może przez jakiś czas miał jeszcze nadzieję, że ludzie staną po jego stronie, że ludzie będą w stanie zrozumieć jego rozterkę, ale widzi, że ci przyjaciele do niczego się nie nadają i postanawia, że w takim razie spróbuję. W takim razie stanę przed Bogiem. W takim razie znajdę w sobie odwagę, żeby stanąć przed jego sądem i odpowiedzieć mu na jego pytania. Bez względu na to, jaki jest, ja będę stał przed nim. I co więcej, już teraz nie tylko śmierć jest ucieczką przed cierpieniem, ale także sam fakt, że będzie mógł stanąć przed Bogiem, jest dla niego nadzieją. Myślę sobie, bo Bóg nawet by nie brał kogoś, znaczy nie pozywałby na sąd kogoś, kto nie jest sprawiedliwy. Bóg by nawet nie pozwolił mi stanąć przed sobą, gdybym nie był w jakiś sposób niewinny. Więc skoro chce sądzić się ze mną, to dobrze, będę się z nim spierał. Już to może być dla mnie ratunkiem, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed Bogiem. Ale cały czas jest przekonany o jednym, że stanie przed Bogiem dopiero po swojej śmierci. Stanie przed Bogiem dopiero wtedy, kiedy jego życie tutaj się zakończy. A nawet dopiero wtedy, kiedy zakończy się cały świat. I w swojej modlitwie do Boga, która następuje po tej mowie, właśnie taką rzecz wyraża. Że śmierć człowieka jest nieodwołalna. Że kiedy umrze, nie będzie w stanie już nic zrobić. Ale przyjdzie ten czas, kiedy Bóg przywróci ludzi do życia. I prosi więc Boga o to, żeby na ten czas schował go w krainie umarłych. Daj mi umrzeć. Daj mi uciec przed Twoim gniewem. Daj mi przeczekać to, w jaki sposób mnie traktujesz. A kiedy przyjdzie czas, kiedy Twój gniew opadnie, zawołasz mnie, a ja się stawię przed Tobą i będę odpowiadał na to, co chcesz ode mnie usłyszeć. To jest jego modlitwa. Schować się w śmierć, schować się przed Bogiem, schować się przed tymi ludźmi, którzy go nie rozumieją, wiedząc, że kiedyś nadejdzie zmartwychwstanie i wtedy odpowie przed Bogiem. No i tutaj Elifaz znowu nie wytrzymuje. Słysząc takie zapewnienie, taką butę w słowach Hioba, mówi mu, że nie może tak być. I rozpoczyna drugą linię argumentacji wszystkich trzech przyjaciół, którzy teraz zaczynają dowodzić Hiobowi, że przecież bezbożni tylko cierpią, w związku z tym on też musi być w jakiś sposób bezbożny, niesprawiedliwy, bo inaczej by nie cierpiał. Kiedy Elifa skończy swoją wypowiedź, Hiob odpowiada, tak, to prawda, ja cierpię, ja bardzo cierpię, Bóg obrócił się przeciwko mnie, ale nie cierpię jako bezbożny, nie zrobiłem niczego złego. Przestańcie mnie oskarżać, bo to nie są oskarżenia właściwe. Żyłem spokojnie, ale to Bóg mnie skruszył. To On obrócił się przeciwko mnie, nie dlatego, że robię coś złego. I później mówi drugą niesamowitą rzecz. Sam Bóg może zaświadczyć o moim życiu. Ja wiem, że On w niebie wie, jakie jest moje życie. Że On jest świadkiem, który może pokazać Ci, że nie zrobiłem nic złego. Ja mam już teraz świadka w niebie i swojego orędownika na wysokościach. I chociaż moi przyjaciele wyśmiewają się ze mnie, ku Bogu spoglądał w zach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim. Broniąc się przed Elifazem, mówi niesamowitą rzecz. Bóg jest świadkiem mojej niewinności. Bóg jest świadkiem tego, że jestem prawy. I później następuje refleksja, że Bóg, który jest jego świadkiem, jego najlepszy świadek, jest jednocześnie jego oskarżycielem i sędzią. I to jest pat. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście gdzieś, macie sprawę sądową i wasz najlepszy świadek, ten, który mógłby dowieść waszej niewinności, jednocześnie jest tym, który was oskarża. Jest jednocześnie tym, który ma wydać na was wyrok. I przychodzi do Boga w jeszcze jednej modlitwie. Modlitwie bardzo krótkiej i jakże znaczącej. Bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie. I wiecie co? Na pewien czas to jest ostatnia modlitwa Hioba. Dotychczas w tych swoich wypowiedziach było tak, że on właściwie rozmawiał jakby dwutorowo. Rozmawiał z przyjaciółmi, odpowiadał na ich zarzuty, a później szedł do Boga i przed Bogiem wylewał swój ból. Ale w tym momencie, kiedy uświadamia sobie, że jego najlepszy świadek jest jednocześnie jego skarżycielem, że musi stanąć przed swoim sędzią i błagać, żeby to sędzia rozsądził sprawę przed samym sobą, jego sprawę, właściwie nie wie dalej, jak się modlić. I dalej odpowiada swoim przyjaciołom, ale na bardzo długo, aż właściwie do końca tej całego przemiany, tego, co dzieje się w księdze, nie słyszymy już tego, żeby zwracał się wprost do Boga, tak jak robił to na początku. Kiedy Bildad odpowiada, powtarzając argumenty Elifaza, mówi, chociaż wy się nade mną zmiłujcie. Chociaż wy ludzie, chociaż wy moi przyjaciele, okażcie mi łaskę. Nie bądźcie tacy jak Bóg. Nie oskarżajcie mnie bez przyczyny. Nie zwracajcie się przeciwko mnie. On postąpił ze mną niesprawiedliwie, ale wy nie bierzcie z niego przykładu. Czemu prześladujecie mnie tak, jak czyni to Bóg? Czy naprawdę nie ma nikogo, kto by się za mną stawił? Czy naprawdę nie ma nikogo, kto stanąłby po mojej stronie? Wiecie, w tamtych czasach była taka instytucja, dosłownie nazywała się odkupicielem. A jeżeli czytaliście na przykład Księgę Rut, tam to jest bardzo fajnie pokazane, bo Boaz w pewnym momencie, kiedy sytuacja Rut i Noemi staje się bardzo trudna, on jako krewny przychodzi po to, żeby wybawić ich z trudności. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji, jeżeli byłeś pogrążony w długach, jeżeli ktoś zwrócił się przeciwko tobie, mógł być twój krewny, przyjść twój krewny, który stanie i weźmie cię pod opiekę, który powie się za tobą, który zaopiekuje się tobą. I ludzie wypatrywali takich sytuacji, wypatrywali kogoś, kto mógł być ich odkupicielem. I Hiob, patrząc na przyjaciół, którzy zamiast miłować się na nim, zawodzą go, mówi, ja też potrzebuję odkupiciela. Ja też mam odkupiciela i znowu jest ta trudna refleksja. Moim odkupicielem jest Bóg. Moim odkupicielem jest mój sędzia. Moim odkupicielem jest mój oskarżyciel. I mówi tak, mam odkupiciela. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje, ale wiem też, że to odkupienie nastanie dopiero na końcu świata. On żyje i jako ostatni nad moim prochem stanie. I chociaż moja skóra będzie poszarpana, uwolniony od ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy Go zobaczą, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Bóg jest moim odkupicielem, ale wiem, że nie mogę na to odkupienie, nie mam co na to odkupienie liczyć teraz. Dopiero kiedyś, kiedy skończy się ten świat, kiedy wszyscy zmartwychwstaniemy, On odda mi sprawiedliwość. Sofar kontynuuje argumenty i właściwie znowu powtarza to, co mówili poprzedni przyjaciele. I teraz Hiob wybucha chyba najbardziej rozgniewaną mową ze wszystkich. Mówi, przestańcie kłamać. Przestańcie mówić o tym, jak to Bóg karze niepobożnych, jak Bóg karze niegodziwych, a wstawia się za tymi, którzy cierpią, którzy są sprawiedliwi. Rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie, że wcale tak nie jest. Przeciwnie, bezbożni zachowują życie. Bezbożni mają się dosyć dobrze. Mimo iż urągają Bogu prosto w twarz. Jeżeli macie mnie pocieszać, to znajdźcie jakieś inne argumenty, bo takimi kłamstwami w żaden sposób nie dodajecie mi otuchy. I znowu Elifas próbuje utemperować Hioba, próbuje utemperować jego gniew i Hiob odpowiada mu, kiedy Elifas jeszcze raz próbuje go skłonić do tego, żeby przyszedł do Boga, żeby się jednak nawrócił, żeby się jednak ukorzył, Hiob odpowiada mu, tak, chciałbym stanąć przed Bogiem. Bardzo chętnie stanąłbym przed Nim, bardzo chętnie przedstawiłbym Mu moją sprawę. Ale gdzie Go znaleźć? Bo On chowa się przede mną. Jak mam Go znaleźć, skoro On nie chce, żebym był przed Nim? Jestem pewny, że gdybym mógł Go znaleźć, czy gdybym mógł przed Nim stanąć, to On oddałby mi sprawiedliwość. Ale gdy idę naprzód, nie ma Go. Gdy się cofam, nie zauważam Go. I kiedy patrzę na ten świat, to powiem Ci wprost, że ten świat wygląda tak, jakby Bóg go porzucił. Bo to niegodziwi mają się dobrze, a kiedy ludzie w cierpieniu, ludzie krzywdzeni płaczą, Bóg nie słucha ich modlitw. Przedłuża za to życie tych, którzy krzywdzą innych. Tak wygląda ten świat. Bildad jeszcze raz próbuje odpowiedzieć Hiobowi. Bildad jeszcze raz próbuje go naprowadzić na właściwą drogę. A Hiob mówi, to prawda, Bóg jest wielki. Bóg rządzi nad wszystkim. Ale źle to interpretujesz. Bóg jest Bogiem strasznym. Wszystko drży przed Nim. Nic się przed Nim nie ukryje. Nawet umarli są dla Niego jak otwarta księga. Ale On sam postanowił zakryć swój tron. Nie możemy do Niego dotrzeć i nie możemy Go zrozumieć. Wszyscy patrzą na Sofara, bo teraz jego kolej, ale Sofar tylko macha ręką i mówi, nie, ja już nie chcę nic powiedzieć. I wtedy Hiob, właściwie jakby zamykając całą dyskusję, podsumowuje to, o czym rozmawiał z przyjaciółmi. I mówi, ja jestem niewinny. Jeżeli cokolwiek mi w tym życiu zostało, to właśnie to, żeby swojej niewinności bronić. I będę bronił jej. Będę bronił jej przed wami i będę bronił jej przed Bogiem. To jest 27 rozdział. Zaraz później następuje rozdział 28, który sam w sobie jest naprawdę czymś niesamowitym. Wiecie, w tym 27 rozdziale wygląda na to, że Hiob wręcz zaczyna zgadzać się ze swoimi przyjaciółmi. Bo powtarza ich słowa o tym, jaki los spotyka niegodziwego. I może oni myśleli sobie, coś jednak do tego Hioba dotarło. Ale myślę, że on mówił o tym niegodziwości po to, żeby pokazać im, jaki los może ich spotkać. I później w rozdziale 28, który często prezentowany jest właśnie jako taki wręcz niepasujący do całej księgi, bo opowiada o tym, że mądrości nie możemy znaleźć, że tylko u Boga jest dostępna, kiedy umieścimy go w kontekście, staje się jeszcze bardziej niezwykły. On mówi, oto Hiob mówi, wiecie, cała ta dyskusja chyba nie ma sensu. My mienimy się ludźmi mądrymi. My ludzie wiele potrafimy. Potrafimy wyrywać ziemię i bogactwa. Potrafimy zawracać rzeki. Potrafimy przenosić góry. Ale jeżeli chodzi o mądrość, jeżeli chodzi o odpowiedzi na naprawdę trudne pytania, jesteśmy bezradni. Nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy ją znaleźć. Nie mamy miejsca, nie mamy środków, żeby ją zakupić. I jeżeli ktokolwiek jest tym mądry, jeżeli ktokolwiek wie w ogóle, gdzie jest mądrość, to tylko Bóg. Tylko On widział mądrość. Tylko On zdołał ją poznać. A później powiedział do nas, do ludzi. Oto bojaźń Pańska. Ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. To są prawdziwe słowa, ale teraz słowa Hioba brzmią niemalże jak wyrzut. Tylko Bóg zna odpowiedzi, ale zamiast nam odpowiedzieć, mówi nam, że mamy po prostu się Jego bać. I nagle z tego, co wyglądało na niemalże ukorzenie się Hioba, okazuje się, że to był wstęp do najbardziej niesamowitej rzeczy, którą on czyni w tej księdze. Bo to on wstaje, on dosłownie niemalże wstaje, tak jak na początku wydaje się, że niemalże leży zrezygnowany, to teraz wstaje po to, żeby oskarżyć Boga. Żeby nie tyle stanąć przed Bożym sądem, ale żeby to Boga postawić przed sąd. I zaczyna od tego, że przypomina, jak kiedyś wyglądało jego życie, zanim Bóg się od niego odwrócił, zanim Bóg go zaatakował. I mówi o tym, jak teraz wygląda jego życie po tym, kiedy Bóg się na nim uwziął. Bo On mnie upokorzył, z wielką siłą uchwycił moją szatę, ściska mnie jak kołnierz swojej koszuli i rzucił mnie w błoto. I tutaj pojawia się jeszcze jedna modlitwa, ale jak popatrzcie, jak Grzegorzka. Krzyczę do Ciebie, lecz Ty mi nie odpowiadasz. Stoję, ale Ty nie zważasz na mnie. Swoją mocną ręką zwalczasz mnie, unosisz mnie na wietrze i każesz mi na nim jechać, sprawiasz, że ginę w burzy. Wiem, że chcesz wydać mnie na śmierć. To jest modlitwa, to jest wezwołanie do Boga, ale to jest wołanie, które jest właściwie oskarżeniem. I później w 31 rozdziale mówi, gdybym zrobił coś złego, to bodaj byłbym przeklęty. Wymienia kilkanaście różnych rzeczy, które gdyby zrobił, Bóg miałby prawo zesłać na niego wszystkie te rzeczy. Ale on tego nie zrobił. I kończy swoją wypowiedź. Są dosłownie jedne z ostatnich słów Hioba w tej księdze, w tej wypowiedzi. Obym miał kogoś, kto by mnie wysłuchał. Oto mój podpis, oto mój pozew. Niech mi odpowie sam Bóg, niech mi odpowie Wszechmocny. Obym miał oskarżenie napisane przez mojego przeciwnika, przez mojego oskarżyciela, przez samego Boga. Zaiste, wziąłbym je na swoje barki, albo tak jak powiedzielibyśmy dzisiaj, przyjąłbym je na pierś, ozdobiłbym nim swoją głowę, oznajmiłbym mu liczbę moich kroków, powiedziałbym Bogu, co ja myślę i przystąpiłbym do Niego jako książę. Stanąłbym przed Nim jak równy z równym. Bo to życie, ten świat nie jest takim, jak powinny być. Popatrzcie, jaka różnica. Hiob zaczyna w zupełnej rezygnacji. Chce tylko umrzeć. Śmierć jest jego jedyną nadzieją. A później w trakcie tych rozmów z przyjaciółmi, w trakcie tych dociekań, tego, co się dzieje w nim samym, wokół niego, próbując odpowiedzieć na ich argumenty, na ich zarzuty, próbując rozumieć, co się dzieje, jak to wytłumaczyć, on się naprawdę zaczyna podnosić. Zaczyna się podnosić, zaczyna nabierać energii. Mówi, tak, dobrze, stanę przed Bogiem. Nie mam szans, ale stanę przed Jego sądem. Kiedy przyjaciele dalej go oskarżają, kiedy widzi, że jedyną rzeczą, jaką może się jeszcze uchwycić, jest jego niewinność, mówi, zrobię wszystko, żeby tej niewinności bronić. I woła do Boga, woła, żeby Bóg mu odpowiedział, żeby mógł wytłumaczył, a kiedy Bóg nie odpowiada, Hiob postanawia sięgnąć po największy argument, po największą broń, jaką dysponuje. Bo wiecie, ten ostatni rozdział jego wypowiedzi, 31, to nie jest tylko wyrażenie przekonania swojego o swojej niewinności. Tak naprawdę to była bardzo konkretne narzędzie prawne, które funkcjonowało w tym czasie. Wiecie, wtedy, jeżeli zostałeś niesłusznie oskarżony i nie miałeś żadnych dowodów na swoją niewinność, miałeś zawsze jeszcze jedną rzecz, którą mogłeś zrobić. Mogłeś zdać się na Bożą sprawiedliwość. Mogłeś przysięgnąć na Boga po to, żeby to On rozsądził twoją sprawę. I Bóg obiecał Izraelitom, że to zrobi. Nie wiemy do końca, czy Hiob miał w ogóle poznanie tego przymierza, które Bóg zawarł z Izraelitami. Nie wiemy nawet za bardzo, kim był Hiob. Prawdopodobnie nie był Żydem. Ale kiedy czytamy Stary Testament i widzimy to, co Bóg obiecał swoim ludom, widzimy, że Bóg wziął na siebie ten obowiązek rozsądzania spraw trudnych, nie do rozwiązania, które będą przed Niego przynoszone. W piątej księdze Mojżeszowej powiedział, nie bądźcie stronniczy do Izraelitów w sądzie i wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Nieważne jest, jak bardzo różnią się ludzie, którzy mają sprawę między sobą. Nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga. Sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie i ja się nimi zajmę. I kiedy Salomon dokonywał poświęcenia świątyni, w swojej modlitwie właśnie coś takiego zwrócił do Boga. Powiedział, Boże, jeżeli ktoś będzie miał sprawę z drugim człowiekiem, jeżeli ktoś zostanie fałszywie oskarżony i przyjdzie przed Twój ołtarz, przyjdzie do tego miejsca i przysięgnie na Ciebie o swojej niewinności, to Ty rozsądź jego sprawę. To Ty ukaż tego, który jest niegodziwy i okaż łaskę, zadośćuczynienie niewinnemu. Tylko wiecie, różnica polegała na tym, że to ludzie z reguły stosowali to narzędzie wobec siebie. Jeżeli byłeś skrzywdzony przez kogoś i nie miałeś do kogo się zwrócić, mogłeś przyjść do Boga i zdać się na Jego sprawiedliwość. A teraz Hiob sięga po to narzędzie i przychodzi do Boga i mówi, Boże, ja odwołuję się do tego prawa. Ja składam przysięgę niewinności i teraz Ty ukaż tego, kto mnie niesprawiedliwie męczy, kto obrócił się przeciwko mnie i okaż mi zadośćuczynienie, bo niesprawiedliwie zostałem osądzony. Wiecie, w pewnym sensie Hiob przychodzi do Boga, prosząc, żeby Bóg oskarżył samego siebie. To była druga rzecz, którą ta przysięga niewinności robiła. Bo jeżeli nie mogłeś wytoczyć wprost, twarzą w twarz, procesu swojemu prześladowcy, jeżeli on uchylał się od tego, żeby stanąć przed sądem, to mogłeś stanąć sam, złożyć przysięgę niewinności i to było niemalże jak wypowiedzenie wyroku nad tym, który zrobił ci coś złego. I skoro on nie miał odwagi, żeby stanąć przed sędzią, skoro nie miał odwagi, żeby przyjść do bramy, bo tam odbywały się sądy, i bronić siebie, skoro on milczy, to znaczy, że uznaje zasadność twoich zarzutów. Jeżeli miałeś sprawę przeciwko komuś i złagałeś przysięgę niewinności, a twój przeciwnik nie odpowiadał, to znaczyło, że godzi się z twoim zarzutem i że należy mu się kara. I to zrobił Hiob. Hiob mówi, Boże, skoro nie chcesz mi odpowiedzieć, to odpowiesz sam przed sobą. Niesamowita zmiana. Człowieka, który był zrezygnowany, do człowieka, który wytoczył proces samemu Bogu. Broniąc swojej niewinności, broniąc wszystkiego, co mu zostało, choć to było tak niewiele. I wiecie, i wtedy wszyscy poczuli dokładnie to, co pewnie czujecie. Przyjaciele Hioba nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Przyjaciele Hioba prawdopodobnie chcieli się od niego odsunąć, bo wiecie, jeżeli Bóg objawia swoją chwałę i swoją moc w burzy, to prawdopodobnie zaraz będzie jakaś burza i jak huknie piorun, to lepiej być od Hioba daleko. W Księdze Apokalipsy jest mowa o tym, że kiedy zostanie złamana pieczęć, to w niebie zapadnie cisza na pół godziny. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej w niebie zapadła cisza, to przypuszczam, że to mogło stać się wtedy, kiedy Hiob wypowiedział swoje oskarżenie wobec Boga. Że ci wszyscy aniołowie, którzy patrzą z dystansu na tą całą sytuację, kiedy usłyszeli słowa Hioba, to zamilkli, zasłonili sobie usta skrzydłami czy rękoma, bo nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Że właściwie całe stworzenie zamarło teraz, że to człowiek odważył się coś takiego zrobić Bogu. Oskarżyć Boga przed Bożym sądem. I wszyscy czekali teraz na to, co się stanie. Co zrobi Bóg? Prawie wszyscy. Nagle pojawia się Elihu. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo, co z nim zrobić. I który dokładnie w tym momencie mówi, to może teraz ja coś powiem. Ale o tym, co mówił Elihu, będziemy mówili za tydzień, bo ma trochę ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale właśnie tym swoim wtrąceniem, nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co, sprawia, że ciężko jest zrozumieć, o co chodzi. I kiedy Elihu mówi, kiedy Elihu rozwija swoją myśl, wiecie, co się dzieje? Naprawdę nadciąga burza. Ostatnia mowa Elihu jest opisem chwały Boga nadchodzącej w burzy. I opisuje to tak obrazowo, że dosłownie aż wydaje się naturalne, że on patrzył na to, co nadciąga. I mówi, słuchając własnego głosu, jaki to fajnie, jaki on to jest mądry, a wszyscy wokół zastanawiają się, jak zaraz huknie. Zobaczcie, jeżeli Bóg nie odpowie, to znaczy, że Bóg zgodzi się z zarzutem, z oskarżeniem, jakie wysunął przeciwko niemu Hiob. A jeżeli Bóg odpowie, to znaczy, że Stwórca stawi się na wezwanie stworzenia. I Bóg odpowiada. Ale nie odpowiada tak, jak spodziewał się tego Hiob. Nie odpowiada na pytania, które Hiob chciał mu zadać. Przeciwnie, wychodzi do Hioba z własnymi pytaniami. Prosi, żeby to on mu coś wytłumaczył. I na tym, jak wyglądała odpowiedź Boga i co ona dla nas oznacza, będziemy mówili za 2 tygodnie. Ale popatrzcie, co się stało. Hiob osiągnął niesamowitą rzecz. Osiągnął coś, czego chyba przed nim i być może po nim nie osiągnął żaden inny człowiek. Postawił, można powiedzieć, na szali wszystko. Postawił wszystko na jedną kartę. Wezwał Boga, używając jego własnych zapewnień. Wezwał Boga przed Boży sąd i Bóg mu odpowiedział. Odpowiedział mu z burzy, ale nie piorunem, który jego zabił, ale właśnie zejściem z nieba po to, żeby porozmawiać ze stworzeniem. I to jest taki niesamowity obraz Hioba, bo mówimy w tej serii kazań o tym, jakie są ludzkie postawy wobec cierpienia. Mówiliśmy o tym, że przyjaciele Hioba próbowali oprzeć się na swoim systemie, który sobie zbudowali, który stworzyli. A Hiob nie ma tego systemu. On próbuje zmierzyć się z tym wszystkim i gubi się, i plącze się, i nie wie, czy do Boga się modlić, czy od Boga uciekać, ale postanawia walczyć. Odchodzi od swojej bezradności, odchodzi od swojej beznadziei i staje przed Bogiem, zdając się tylko na Jego sprawiedliwość i wygrywa. Wygrywa nie spór z Bogiem, ale wygrywa Bożą odpowiedź. Wygrywa Boże objawienie. I to jest niesamowita rzecz. Człowieka, który w swoim cierpieniu postanowił nie wypuścić Boga z ręki. I później jeszcze jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Te słowa, które padają na końcu Księgi Hioba, które mówią o tym, że kiedy Bóg osądzał, kiedy Bóg oceniał to wszystko, co wysłuchaliśmy razem z aniołami, mówi do przyjaciół Hioba, nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak mówił to mój sługa Hiob. Wiecie, nawet jeżeli trudno nam było zrozumieć, na czym polegało kłamstwo przyjaciół Hioba, to powiem wam, o wiele trudniej jest zrozumieć, na czym polegała prawda, którą mówił Hiob. Bo jeżeli weźmiemy jego słowa, to one bardzo odbiegały od faktów. Bóg nie chciał go zabić. My wiemy ze wstępu, że jedyną rzeczą, której szatan nie mógł mu odebrać, jedyną rzeczą, którą Bóg postanowił mu ze wszystkich sił zachować, było właśnie życie Hioba. A Hiob cały czas oskarża Boga, że chce go zabić. My wiemy, że to nie było oskarżenie, osąd Hioba o cokolwiek, ale że to był właśnie pewnego rodzaju eksperyment, tak jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, w którym miało się rozstrzygnąć, czy człowiek w ogóle jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. Ale Hiob uważał, że po prostu Bóg się na nim uwziął, że Bóg jest złośliwy i niegodny tego, żeby być przed nim. Hiob w swoich wypowiedziach tak naprawdę powiedział wiele nieprawdziwych rzeczy o Bogu. O Bożych motywach, o Bożym postępowaniu, o tym, jak zbudowany jest świat. I nagle Bóg na samym końcu mówi mu, i wiecie co? Hiob mówił prawdę o mnie. No i teraz to sobie rozstrzygnijmy. W jaki sposób wziąć słowa Hioba, które są jawnie sprzeczne z faktami i w jaki sposób znaleźć w nich prawdę. Wiecie, tak jak przyjaciele Hioba, ich kłamstwo polegało na tym, że wzięli prawdziwe słowa i stworzyli z nich fałszywą konstrukcję, to w przypadku Hioba mamy tego odwrotność. Wiecie, Hiob prawdopodobnie też miał jakiś system, przynajmniej ten wczesny Hiob. I nawet widać to w jego wypowiedziach. Mówi, że uważałem, że zawsze tak będę żył. Że skoro służę Bogu, to nic złego mnie nie spotka. Nawet Hiob mówi, że to w jakiś sposób karzesz mnie, Boże, za coś i nie wiem, za co mnie karzesz. Więc też uważał, że cierpienie może być karą za grzech. Ale nie mógł mieć systemu, bo jego system legł w gruzach. Bo jego własne cierpienie, cała ta sytuacja, w której się znalazł, nie pozwalała mu trzymać się tego systemu. Dla Hioba jedyną ochroną była prawda. I to trudna prawda. Prawda o nieprzewidywalności ludzkiego życia. Prawda o cierpieniu, które uderza nie wiadomo skąd. Prawda o ludziach, którzy zamiast cię pocieszyć, będą cię jeszcze pognębiać. Prawda o tym, że kiedy modlisz się czasami do Boga, Bóg nie odpowiada. Prawda o tym, że kiedy patrzysz wokoło, to widzisz, że Bóg wcale nie karze ludzi bezbożnych, ale przeciwnie, oni mają się dobrze. I że często ci, którzy powinni zasługiwać na Bożą ochronę, na Bożą opiekę, wcale jej nie otrzymują. Prawda o tym, że czasami Bóg wydaje się nie odpowiadać na nasze modlitwy. Prawda o tym, że z naszej strony to wygląda naprawdę okropnie. Prawda o tym, że chcemy czasami Bogu wygarnąć twarz, powiedzieć Mu, dlaczego tak właśnie wygląda nasze życie. To jest jedyna rzecz, którą miał przed sobą Hiob. To jest jedyna rzecz, za którą on mógł stanąć. Nie było żadnych systemów, nie było żadnych konstrukcji, tylko bolesna prawda o tym, jak wygląda jego życie. Wiecie, z tych dwóch zestawień, systemu przyjaciół Hioba i tej bolesnej prawdy jego samego, Bóg wybrał prawdę Hioba. Wiecie, to jest tak, jakby przyjaciele Hioba byli przejawem takiej religijności katedry, gdzie wszystko jest uświęcone tradycją, poukładane, gdzie mury aż tną świętością, gdzie są wygodne ławki, ogrzewanie w zimie, klimatyzacja w lecie, równo przestrzyżony trawnik, gdzie mamy odpowiedzi na wszystko, gdzie z jakimkolwiek pytaniem i problemem przyjdziesz, damy ci na to odpowiedź, a jeżeli nas czymś zagniesz, weźmiemy cię na bok i otworzymy przed tobą bibliotekę pełną dzieł wszystkich chrześcijan, którzy stali przed nami i powiemy, poszukaj sobie, tu na pewno coś jest. O, i niech Bóg ci błogosławi. To była religijność przyjaciół Hioba. W przypadku Hioba mam za to do czynienia z duchowością ruin. Z duchowością ulicy po trzęsieniu ziemi. Gdzie jest mnóstwo krzyku, zawodzenia, gdzie ludzie nie potrafią odnaleźć się w cierpieniu, w ciemnościach, gdzie padają słowa, które w katedrze uchodziłyby za bluźnierstwo, gdzie ludzie nie wiedzą, czy do Boga się modlić, czy przed Bogiem uciekać. Teraz popatrzcie, Bóg daje nam Księgę Hioba, prosi nam, żebyśmy ją przeczytali i stawia pytanie, jak myślicie, które z tych miejsc mówi prawdę o mnie? Katedra czy ruiny? Gdybyście mieli mnie szukać, to gdzie byście poszli? Do katedry czy na ulicę pełne ruin? I tym stwierdzeniem Hioba mówi, jeżeli chcecie mnie szukać, jeżeli chcecie mnie zrozumieć, jeżeli chcecie poznać prawdę o mnie, to szukajcie mnie w ruinach. w ruinach własnego życia, w ruinach życia ludzi, którzy cierpią. Karl Barth, to jest taki znany teolog chrześcijański, kiedy opisywał Hioba, powiedział, że kiedy Hiob stanął przed wyborem, jak interpretować swoje cierpienie, postanowił, że nie będzie interpretował cierpienia jako dowodu Bożego potępienia, Bożego odrzucenia, że Bóg się na nim, że Bóg go karze za coś. Postanowił, że nie będzie interpretował cierpienia jako dowodu na to, że Boga nie ma. Zamiast tego postanowił, że będzie w tym cierpieniu upatrywał coś, co pochodzi od Boga. Nie dlatego, że potrafi to wytłumaczyć, przeciwnie, ale dlatego, że w jego światopoglądzie to Bóg jest ostatecznym autorytetem, to Bóg jest ostateczną rzeczywistością i wszystko, co pochodzi, wszystko, co jest, wszystko, co istnienie, pochodzi od Boga. Hiob chwytał się tej prawdy. Bóg jest i wszystko, co mnie doświadcza, wszystko, co mnie spotykam, pochodzi od Niego. Nawet cierpienie. I chociaż nie potrafię tego zrozumieć, chociaż nie potrafię tego wytłumaczyć, tego się będę trzymał. Że nawet to pochodzi od Boga. Wiecie, teologia Hioba jest taką brudną teologią. Nie ma tam łatwych odpowiedzi, nie ma czystych rozwiązań. Przeciwnie, jest tam zamęt, jest tam zwątpienie, jest tam ból, rozpacz, jest wołanie, są emocje, jest gniew, jest smutek, jest zniechęcenie. Wszystkie takie rzeczy, które jakoś nie kojarzą nam się z tym, jacy powinniśmy być przed Bogiem. Ale właśnie tą postawę Bóg pochwala w Księdze Hioba. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg nie zrobi nam nigdy egzaminu z teologii. W niebie nie będzie żadnych quizów z interpretacji biblijnej. Nie będziemy sprawdzani z tego, ile wiemy o Bogu. Będzie się liczyło tylko to, czy Boga poznaliśmy. I Hiob w swoim zamęcie poznał Boga bardziej niż ktokolwiek inny. Pamiętacie te trzy postacie, do których się odwoływał? Trzy postacie, trzy osoby, których powiedział, że potrzebuje, żeby móc stanąć przed Bogiem, że potrzebuje rozjemcy, pośrednika, że potrzebuje świadka, orędownika, że potrzebuje odkupiciela albo zbawcy. Popatrzcie, jaka wrażliwość leży w człowieku, który jest zaślepiony własnym cierpieniem, ogłuszony Bożym milczeniem. Na długo przed Chrystusem. Bo my, kiedy czytamy te słowa z perspektywy Nowego Testamentu, to myślimy sobie, no jasne, przecież to Chrystus. Hiob wiedział, czego potrzebuje, żeby stanąć przed Bogiem. I nawet jeżeli doszedł do błędnych odpowiedzi, bo uważał, że nie ma rozjemcy, że tylko Bóg może przed nim zaświadczyć, więc sprawa jest przegrana i że owszem, Bóg będzie jego odkupicielem, ale dopiero wtedy, kiedy wszystko już legnie w gruzach, kiedy skończy cały ten świat, on w swoim cierpieniu widział rzeczy, których nie widzieli inni jego współcześni. Które my nam łatwo interpretować, bo my już mamy to napisane wprost. Myślę, że kiedy Bóg słuchał tych dziwnych, jakże bolesnych modlitw Hioba, to mówił sobie, wszystko w swoim czasie. Ale cieszę się, że widzisz, czego potrzebujesz. Stawiał jedną odpowiedź, tą odpowiedź, którą cytowaliśmy już tydzień temu. W świecie, w którym nie ma systemów, w świecie, w którym nie ma odpowiedzi, w świecie, w którym łatwo jest się zaplątać, w którym łatwo jest zajść w ślepy zaułek, w którym łatwo jest zgubić się w swoim własnym cierpieniu przed Bogiem, Bóg odpowiada, ja jestem. Jeżeli będziesz się trzymał mnie tak jak Hiob, mimo że nie będziesz rozumiał, mimo że twoja teologia się pogmatwa, poplącze, mimo że nawet inni będą skarżali cię o bluźnierstwo, jeżeli będziesz się mnie trzymał, to o to chodzi.